Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Jak to piątek i jak co piątek porady w zakresie zdrowia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kręgosłupach, między innymi o tym, skąd biorą się wady postawy, jakiego wsparcia w prawidłowym rozwoju od samego początku potrzebują najmłodsze dzieci. Porozmawiamy też o różnych dolegliwościach, jakie spotykają nas, dotykają nas ze strony aparatu ruchowego. No i trochę na pewno podpowiedzi, jeśli chodzi o metody łagodzenia bólu, o pracę z ciałem, tak żeby nas te plecy po prostu nie bolały. W zielonogórskim studiu Radia Zachód dziś fizjoterapeuta Bernard Olejarz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz instruktorka metody Pilates pani Natalia Buczyniak.
Witam, dzień dobry.
No i w takim gronie damsko-męskim dziś dyskusja. Oczywiście dyskusja otwarta również na Państwa pytania, na Państwa refleksje. 68 324 22 55 oraz linia ulgowa 801 327 462. W trakcie trwania programu można do nas zadzwonić. Telefony dziś odbiera Karol Kasprowiak, a przed mikrofonem Sylwia Misiak. Jak dbać o kręgosłup? To temat dzisiejszego spotkania antenowego, a o to już, o tym już sporą wiedzę mają także dzieci.
Jak dbać o kręgosłup? Trzeba siedzieć prosto i się nie garbić.
Gdy dużo się gra na komputerze, to przeważnie się garbi, czyli trzeba ograniczać korzystanie z takich urządzeń.
Plecak powinno się nosić na dwóch ramionach. Wtedy ciężar, jak będzie na jednym ramieniu, no to równomiernie się rozkłada ciężar.
Jak często i w jakich sytuacjach rodzice mówią do was nie garb się?
Kiedy odrabiam lekcje albo coś czytam.
Kiedy gram na komputerze i oglądam telewizor.
Gdy czasami powiedzmy jesteśmy smutni albo nie wiadomo, jesteśmy w jakimś nie takim humorze i gdzieś idziemy, to przeważnie jesteśmy zgarbieni. To mówią, że mają się wyprostować i ogarnąć.
Jeśli się często garbi, to później jak się chce wyprostować, to czuje się ból.
Gdy idę do szkoły, to czasami zakładam plecak na jedno ramię i czuję wtedy ból, ponieważ za duży ciężar mam na tym ramieniu i przerzucam na obydwa, żeby było mi lżej troszeczkę.
To już dzieci szkolne, ale oczywiście rozwój to życie płodowe, to okres niemowlęcy i od tego chyba powinniśmy zacząć. Podstawowa pielęgnacja to na pewno klucz do tego, żeby dziecko rozwijało się zdrowo. Na co tacy rodzice malutkich dzieci powinni zwrócić uwagę?
Tak, oczywiście dziecko, kręgosłup dziecka, cały układ kostny dziecka w sumie od pierwszych miesięcy jest zagrożony powstaniem różnych wad. Niekoniecznie od razu, mogą to być jakieś późniejsze konsekwencje w czasie wzrostu. Zapobiegamy temu w najprostszy sposób. Nie, przede wszystkim, jeżeli pieluszkujemy dzieci, nie krępujemy nóżek. Nóżki, bioderka powinny być zawsze swobodne, po to, żeby mogły się prawidłowo wykształcić. Co należy przy układaniu dzieci do spania, do leżenia, układać na prawym, lewym boku. Nigdy nie robimy tego jednostronnie, bo ten kręgosłup się dopiero wykształca i na niego działa też siła grawitacji, jak na nas wszystkich. A jeżeli ten kręgosłup jest jeszcze nie, że tak powiem, podatny, bardzo podatny temu naszemu działaniu grawitacji, no to on się będzie niestety odkształcał, tak?
No tak, bo jak rodzi się taki noworodek, to on jest taką kuleczką, piłeczką.
On jest taką kuleczką. Noworodek, jak się rodzi, ma kręgosłup w kształcie litery C, można tak powiedzieć, a nasz prawidłowy kręgosłup to jest taki wygląd, możemy powiedzieć, podwójnego S, jednego nad drugim, stojącego nad sobą, tak? To są nasze naturalne wygięcia kręgosłupa, które pozwalają nam w jakiś sposób się poruszać. Nie ma ucisków w tym na nerwy obwodowe, może później o tym porozmawiamy, bo to już jest bardziej dyskopatia i dotyczy starszych ludzi, dlatego zostawmy to na późniejszy temat. O co chodzi? Dziecko, jeżeli kładziemy na pleckach, nie podkładamy poduszek przede wszystkim też. Dziecko nie ma pół leżeć albo pół siedzieć. Dziecko ma leżeć swobodnie sobie na pleckach, tak? Czego unikamy? Co by można było jeszcze dodać?
No właśnie, jak tutaj wspierać dziecko, żeby to podwójne S ukształtowało się prawidłowo?
To znaczy to wszystko, co do tej pory zauważyłem. Poza tym oczywiście nie noszenie jednostronnie dziecka. Jeżeli nosimy dziecko, nosimy na dwóch stronach, prawej, lewej stronie. Dodatkowo możemy Znaczy tak, przede wszystkim taka podstawowa rzecz, bo wiele błędów się robi, pomagając dzieciom wstawać, sadzamy to dziecko i mamy, babcie często się chwalą, mój wnuś to już chodzi, ale to jest takie, nie jest prawdziwe chodzenie, bo on jest podtrzymywany za rączki, ewentualnie pod ramionka, a te nóżki gdzieś tam delikatnie sobie tuptają. Jeżeli układ kostno-mięśniowy się prawidłowo wykształci, to dziecko samo wstanie. I na ten moment czasami trzeba poczekać może ciut dłużej, ale naprawdę warto po to, żeby to wszystko się prawidłowo wykształciło.
Czym może grozić takie przyspieszanie rozwoju dziecka?
Takie przyspieszanie rozwoju dziecka to przede wszystkim wady samych kończyn dolnych, czyli nóżek, tak? Wstawianie dzieci zbyt szybkie może powodować, że te nóżki zrobią się koślawe, szpotawe, odginają się, to są tak zwane x-owate albo beczkowate, czyli uciekają kolanka na zewnątrz bądź do środka. Jest to osłabienie mięśni, które powinny prawidłowo trzymać te stawy. Osłabienie stawów skokowych na stopach, to wszystko w konsekwencji wpływa źle na nasz kręgosłup, bo wszystkie te nasze krzywizny, nieprawidłowe ustawienia wpływają na ustawienie miednicy. Jeżeli ono jest nieprawidłowe, to z automatu wykrzywia się kręgosłup i te wykrzywienia są też bardzo różne. To można by je było podzielić na skoliozy, czyli skrzywienia boczne w sumie i zbyt głęboka lordoza bądź kifoza, czyli plecy okrągłe, bardziej takie zgarbione, bądź plecy wklęsłe. Czyli wtedy brzuch ucieka nam bardzo do przodu, tak?
Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dziewczynka wypowiedziała się, gdy jestem smutna, albo jak jest mi źle, to garbię plecy, chowam się w sobie. To jest szalenie istotna rzecz, żeby każdy rodzic, jako rodzic oraz jako sam, jako osoba ćwicząca czy trenująca, pamiętał o tym i był świadomy tego, że lęki, emocje, wszelkie traumy, to wszystko zapisuje się w mięśniach. My to nosimy. Taki mięsień jak dźwigacz łopatki, czyli mięsień, który jest tak szalenie zbodźcowany, bo my wszyscy unosimy ramiona, dzieci unoszą ramiona, bo trzymają telefony, bo siedzą za biurkiem, bo się garbią, bo się boją, bo się stresują, to wszystko ma wpływ na to, że te mięśnie totalnie szaleją, wariują i trzeba być świadomym tego, że to wszystko zapisuje się w naszym ciele.
Czyli emocje i stres,
tak,
i wszelkie stany,
ważne
rzeczy, których doświadczamy.
To widać na treningach, to widać w pracy, u pracy fizjoterapeutów, także bądźmy tego świadomi, że nie tylko sam trening czy poprawa taka korekcyjna jest ważna, ale jakby ten czynnik taki ludzki, emocjonalny, holistyczny jest tak samo ważny.
Ten czynnik emocjonalny, taki stres, wywołuje u nas taki automatyzm, czyli wrócenie do pozycji embrionalnej.
Tak, dokładnie.
To długi
się
wątek, więc wrócimy dokładnie za chwilę, bo mamy słuchacza, który pewnie ma do państwa pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam się zapytać, bo znam osobę, to jest moja mama, która ma, co to jest za choroba, że ma reumatoidalne zwrotnienie stawów kręgosłupa, które opanowało nie tylko kręgosłup, ale również tam klatkę piersiową, stawy ręki. I chciałam się zapytać właśnie, co to jest za choroba, jak temu można jeszcze przeciwdziałać, czy można coś zrobić, bo bierze za szczyki blokady, ale lekarz powiedział, że operacja może się skończyć, że może po prostu już nie chodzi. I chciałam się zapytać, czy można coś jeszcze w tym kierunku zrobić, czy można jakoś przeciwdziałać? Dziękuję.
To znaczy tak, podawanie sterydów jak najbardziej. Jeżeli mamy do czynienia z reumatoidalnym zapaleniem, jest zapalenie w stawie, można stosować leki przeciwzapalne. To są wszelkiego rodzaju maści typu Fastum, żel, Olfen, broń Boże, nie polecam żadnej, nie reklamuję, ale wszystkie te maści są z grupy tak zwanych NLPZ-ów, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Można je zwyczajnie wcierać w organizm, jeżeli, że tak powiem, mama nie jest w stanie dojechać na zabiegi fizykalne. Ewentualnie można je podać za pomocą prądu galwanicznego, to się nazywa jonoforezą. Są to zabiegi w sumie niedrogie w gabinetach. Myślę, że w większości przychodni rehabilitacyjnych, może też prywatnie, bo oczywiście tu należałoby działać, że tak się wyrażę, trzy razy cito, czyli po prostu jak najszybciej. No i przede wszystkim ruch. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch.
No właśnie, pani Natalio, jaki ruch w takiej sytuacji przy tak nasilonych dolegliwościach, tak zaawansowanej chorobie?
Niestety największym problemem jest to, że jest bardzo wiele chorób układu ruchowego, które sprawiają ból, dyskomfort i ludzie jakby jednocześnie uciekają od tego ruchu. Boją się go, to jest bardzo naturalny odruch, że nie chcemy czuć bólu. Natomiast faktem jest, że ruch jest niesamowicie ważny. My mamy tak mięśnie, tak jesteśmy skonstruowani, że mięśnie i ciało jest bardzo leniwe. Bardzo układa się do takich warunków, jakie mu adoptujemy. Więc jeżeli my długo siedzimy, bo obojętnie, czy to jest praca siedząca, czy to jest po prostu ból spowodowany chorobą, zwyrodnieniem, czy czymkolwiek innym, to my tak naprawdę pogarszamy jeszcze bardziej swój stan. I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby przemóc w sobie tą świadomość, że okej, boli mnie, ale jeżeli pójdę w ręce do dobrego specjalisty, on mnie tak wyprowadzi w treningu, że ten ból zacznie mijać. I tak jest w fizjoterapii, tak jest w treningu pilates, bo tak jak wspomniałam wcześniej, od ruchu nie można uciekać. To, co my fundujemy swojemu ciału w dzisiejszych czasach, siedzenie, choroba, to siedzenie, nowe palenie, o takim czymś już się mówi. Natomiast osoby, które mają różnego rodzaju zwyrodnienia i skrzywienia, to jest nic innego jak wynik przede wszystkim złych nawyków ruchowych. Do tego dochodzi mnóstwo innych rzeczy. Praca fizyczna, czy zła dieta, czy szereg innych rzeczy. Natomiast faktycznie jest tak, że to, co my sobie fundujemy swojemu ciału, ono na to odpowiada. I to dotyczy zarówno chorób, jak i samego funkcjonowania w chodzeniu. Kiedyś ludzie potrafili chodzić dziennie ponad 20 kilometrów. Ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment, przeliczyłam swoje kroki dziennie. I byłam załamana, szczerze mówiąc, bo wiem, na czym polega dobry trening, czym jest ten trening, co on oddaje naszym biodrom, naszym plecom, miednicy, szyi, no od palca po czubek głowy. No i niestety tak jest, że to się również przenosi na dzieci. Dorośli sami sobie to fundują. Nie dziwota, że jest coraz większe zapotrzebowanie na fizjoterapeutów i na przykład na trenerów pilates.
Ale jeżeli chodzi o takie właśnie, tak jak tutaj wspomniałaś, o takie właśnie zastanie się mięśnia w pracy, gdzieś tam przed komputerem, czasami takie zastania doprowadzające później do na przykład nieprawidłowego funkcjonowania stawów są mechaniczne, czyli na przykład gips po złamaniu.
Tak,
jeżeli
dokładnie.
Długo mięsień jest unieruchomiony, są też odpowiednie ćwiczenia, które można wykonywać nawet w kończynie unieruchomionej gipsowo. Nie mówi się o tym ogólnie na...
To takie napięcia na mięśnia, jakieś
tak,
takie napięcia, izometryczne.
Są to tak zwane ćwiczenia izometryczne, czyli napięcie mięśnia bez wykonania ruchu danej kończyny, tak?
Ale to też jest ważne.
To pozwala w znacznym stopniu zachować elastyczność i gibkość tego mięśnia. Czyli to nie jest tak, że po 6 tygodniach ściągamy gips
i nagle, zaczynamy trenować.
Kurczę, ja nie mogę nic dotknąć, nie mogę wyprostować ręki, tak? To jest takie, jeżeli ćwiczymy izometrycznie, to ten mięsień jest aktywowany i on zachowuje większą elastyczność, gibkość, niż jeżeli by przez te 6 tygodni sobie odpoczywał. Niekoniecznie na kanapie, bo czasami no niestety spadniemy z roweru, łamiemy rękę, nogę i do końca też nie mamy tej świadomości, że możemy coś robić, będąc uruchomionym gipsowo, łuskowo, czy nawet zwykłym opatrunkiem zewnętrznym typu stabilizator.
Kolejnego słuchacza lub słuchaczkę mamy na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam się, poprzednio dzwoniłam, chciałam się jeszcze zapytać o jedno. Chodzi mi o to, że jakie powinno być prawidłowo krzesło właściwe, żeby ten kręgosłup prawidłowo się usadowił. Czy powinno być z oparciem na łokcia, z regulacją, czy to jest obojętne? I chciałam się jeszcze zapytać, czy to jest obojętne. Chciałam się jeszcze zapytać, bo rehabilitantka mi powiedziała, że kręgosłup jest tak naprawdę trochę wykrzywiony i to zdaje się w miejscu gdzieś krzyża, i tam jest trochę wygięty i powinno się codziennie, jak siedzimy, to powinno się stosować jakąś specjalną podpórkę i tutaj kupiłam od niej poduszkę z materacu Wittberg, żeby to zachować to wygięcie, że to jest prawidłowe. Nie wiem, czy miała rację, czy tylko chciała wyłudzić pieniądze. I chciałam się jeszcze zapytać, jak zapobiegać wcześniejszym bólom kręgosłupa, żeby nie doszło do takich sytuacji, zwrotnień, i jak zapobiegać temu, jaka właściwa dieta i tym stanom zapalnym, jak zapobiegać. I jeszcze chciałam się zapytać, bo tutaj kładzie się nacisk na ruch, na chodzenie, bo ja na przykład mam zwrotnienie stawów kolanowych. Jeżeli będę chodziła tak często na spacer, czy to nie będzie właśnie się źle odbijać na tych kolanach? Dziękuję.
Dziękujemy. Cała seria pytań. Domo to wiadomości i pewnie na część przynajmniej zdążymy odpowiedzieć. Proszę bardzo, panie Bernardzie.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o tą chorobę zwyrodnieniową, tam zaczynaliśmy od pytań, jeżeli mogę cię, Sylwiu, prosić o małą pomoc.
Zaczynaliśmy.
O krzesło. Zaczynamy sobie od krzesła. Jeżeli chodzi o krzesło, pytała pani w ostatniej części o poręcze pod ręce, łokcie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy mamy te poręcze, czy nie, dla naszego kręgosłupa. Krzesło powinno być przede wszystkim ustawione na taką wysokość, żeby nasze stopy swobodnie były zgięte w stawach kolanowych pod kątem mniej więcej 90 stopni i cała stopa swobodnie spoczywała na podłożu. Ale nasze krzesło powinno być też takie, żebyśmy siedząc, wsuwając się w nie, mieli pełną stabilizację kręgosłupa. Nie siedzimy na krześle w ten sposób, że nas odcinek lędźwiowy częściowo wisi. Na krześle, prawidłowe siedzenie na krześle wygląda tak, że wsuwamy się w to krzesło i nasz kręgosłup jest wyprostowany, przystabilizowany oparciem.
Czyli to pytanie o jakby takie odpowiednie podparcie tego odcinka lędźwiowego ma uzasadnienie, ale czy poduszka...
To znaczy, trudno mi powiedzieć, o jakim skrzywieniu tam było mówione. Nie chciałbym czegoś niwelować, bo nie wiem, czy jest to skrzyżowanie, w jakiej płaszczyźnie jest to skrzyżowanie. Jeżeli jest to spłycona lordoza, to poduszka jak najbardziej, ale nie wiem, czy to jest spłycona lordoza, czy to jest skrzywienie boczne typu skolioza. Nie potrafię odpowiedzieć, jeżeli nie będę widział pacjenta.
Czyli uznajemy,
pacjenta.
Że pacjentka jest w rękach fizjoterapeuty,
pacjentka jest w rękach
fizjoterapeutki metoda.
I po prostu w tej chwili, to poruszę może inną sprawę, fizjoterapeuci są już certyfikowani przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Każdy, który, że tak powiem, ma odpowiednie dokumenty, posiada odpowiednie wykształcenie i należałoby po prostu takiej osobie zaufać.
Było pytanie jeszcze o właściwą dietę. Czy dieta ma wpływ
i
na...
Jaki trening chyba stosować? No to znaczy, w zasadzie to jest najprostsza i najtrudniejsza odpowiedź, jak unikać bólów pleców. Po prostu dobry trening i ruch. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie nie do końca potrafią wyselekcjonować, co to jest dobry trening i kim jest dobry nauczyciel czy osoba prowadząca taki trening. Natomiast faktycznie jest tak, ja osobiście mogę wypowiedzieć się tylko i wyłącznie za metodę Pilates. Metoda ma swój geniusz, metoda ma swoją kolejność i tak naprawdę po 10 jednostkach treningowych osoba, która narzeka na bóle kręgosłupa, czuje pierwsze różnice.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Telefon 68 324 22 55 i 801 327 462.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, dzisiaj dyskusja dotyczy zdrowego kręgosłupa, jak dbać o kręgosłup, jak zapobiegać różnego rodzaju wadom postawy. Pani Natalia Buczyniak, instruktorka Pilates, i pan Bernard Olejarz, fizjoterapeuta, odpowiadają dziś na państwa pytania. Przed przerwą zaczęła pani wprowadzać słuchaczy w temat tego konkretnego treningu, którym się pani zajmuje. Czym właśnie ten trening się charakteryzuje, czym się różni od innych form ruchu i przede wszystkim jak pomaga nam zadbać o kręgosłup?
Trening Pilates, tak jak już wspomniałam, jest treningiem tak naprawdę geniuszem w samym w sobie. Józef Pilates był Niemcem, tam jest konkretny ordnung, jest kolejność, to jest typowo techniczny trening. Natomiast trening sam w sobie ma główne założenia, żeby przede wszystkim zresetować nam ciało. To jest to, co my potrzebujemy, o czym mówiliśmy wcześniej, że pewne nawyki ruchowe, które mamy złe nawyki ruchowe, tak? Czyli źle się schylamy, źle kucamy, źle sięgamy po pranie, po coś z półki. Tak naprawdę każdy ten ruch, nawyk codzienny przenosi się na to, że zaczyna nas boleć kolano, biodro, najczęściej lędźwie, odcinek piersiowy kręgosłupa jest sztywny, klatka jest wciśnięta, okrągłe plecy. I pierwszą rzeczą, którą trening Pilates robi, on resetuje po prostu ciało. Wyprostowana sylwetka, zachowane naturalne krzywizny kręgosłupa są jakby następstwem tego treningu. Poza tym, tak jak wspomniałam, do warunków, które my sobie fundujemy w życiu codziennym, mięśnie do tego się przyzwyczajają i są, to widać na treningu, to widać u osoby, który mięsień jest aktywny, który jest nieaktywny, który śpi, który jest uśpiony, a który mięsień szaleje jak po prostu nienormalny i nie można tego w żaden sposób uspokoić. I ten trening jest treningiem, który przede wszystkim rozprasza ten dysbalans, wprowadza harmonię. To jest trening bardzo techniczny, to jest trening bardzo skoncentrowany na kontroli swojego ciała. To ja mam prowadzić swoją rękę, to ja mam prowadzić swoją nogę, czy swoje ciało, tak żebym to ja tym zarządzała. Najczęściej jest tak, że osoba, która przychodzi na trening, jest kompletnie odłączona od swoich kończyn czy pleców, dlatego że mięśnie dyktują takiej osobie, w którym kierunku ona ma ukucnąć, schylić się, podnieść, cokolwiek innego. Trening Pilates jest też treningiem, który uzupełnia inne treningi. Obojętnie, czy my dźwigamy sztangę, czy trenujemy z ketlami, czy trenujemy pływanie, czy tenis, golf, cokolwiek innego. Trening Pilates wprowadza harmonię, wprowadza wyprostowaną sylwetkę, świadomość mięśni i te mięśnie pracują wszystkie tak, żeby nie przejmowały od siebie nawzajem swoich funkcji. Także trening jest genialny. Rozmawialiśmy o dzieciach, rozmawialiśmy o fazie po porodzie. Trening Pilates jest bardzo wskazanym treningiem dla kobiet w ciąży, ponieważ kobiety w ciąży są przygotowywane do pozycji porodowej przez ten trening. To jest trening, który na wiele rzeczy nie pozwala kobiecie w ciąży. O tym często zapominają inni instruktorzy, o tym się często zapomina w klubach fitness. Są pewne ograniczenia dla kobiety w ciąży, których ona w treningu, których ona nie powinna wykonywać. Ona nie może iść w duże zakresy ruchu. Relaksyna, która się wydziela u kobiety w ciąży, powoduje, że wszelkie wiązadła są jeszcze bardziej luźne. Więc jeżeli taka kobieta pójdzie na trening do klubu, gdzie to jest nieskoordynowane, gdzie jest dołożony ciężar, gdzie po prostu można śmiało machać się rękami i nogami w tej i nazad, to po ciąży może się okazać, że ta kobieta będzie miała bardzo duży problem z tym, żeby wrócić po prostu do swojej nie tyle normalnej sylwetki, tylko do, może będzie w bardzo dużej dysharmonii i może się okazać, że będzie bardzo długo. A poza tym trening świadomości swojego ciała to jest to, co kobieta potrzebuje. Ona musi się przygotować na poród. Oddech to jest pierwsza rzecz, którą dziecko robi wychodząc na świat, przychodząc na świat. Ludzie nie umieją oddychać, stąd też biorą się złe wzorce oddechowe. One ciągną za sobą złe wzorce ruchowe. Klatka piersiowa, żebra nie są dostatecznie otwarte. To wszystko ma swój sens.
Taki trening Pilates to myślę, że bardzo dobry też jest dla dzieci, właśnie małych dzieci, bo tak jak zaczęłaś, Pilates jest to sposób resetowania naszych złych nawyków ruchowych.
Tak, dokładnie.
Jeżeli zaczynamy to u dzieci, to od razu te dzieci uczymy prawidłowych odruchów ruchowych, tak? Wszystkich prawidłowych ruchów i wtedy nie mamy potrzeby resetowania naszych złych nawyków. Bo jest tak, że ciężko jest kogoś oduczyć nawyku, który przez lata rósł i chodził na przykład, nie wiem, stawiając stopę lekko w prawo. Ciężko jest tą osobę oduczyć i nauczyć ustawiać tą stopę prawo, ale prosto. Jeżeli się dziecku pokaże, że stópka ma chodzić prosto i ono zacznie się uczyć, że stópka ma być prosto, to będzie nawykiem. Nie będzie musieli tego poprawiać później.
Trening Pilates jest w ogóle treningiem, który zapisuje poprawne wzory w głowie. Istnieje coś takiego jak pamięć ruchowa. To jest szalenie ważne, dlatego że repetycja tych ruchów, powtórzenia, jakby zwracanie ciągłej uwagi i ta kontrola i świadomość, i ona jest już możliwa u dzieci, ale na przykład u osób dorosłych czy u kobiety w ciąży, to powoduje, że zmienia nam się totalnie wzorzec myślenia i to wchodzi po prostu jak czasami nawet już poza świadomością. Ja bardzo długo też musiałam zmienić swoje nawyki ruchowe. W pewnym momencie złapałam się, kurczę, jest. I to też nie jest tak, że jak to wejdzie, to zostanie na całe życie, bo z tym trzeba pracować cały czas. Są różne sytuacje życiowe, są różne treningi, które ktoś wykonuje i pamięć ruchowa jest niesamowicie ważna. Trening Pilates zapisuje poprawne wzorce i ciało oddaje i to później widać.
I słuchamy kolejnej osoby, która dodzwoniła się do programu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie a propos tego kręgosłupa dzwonię, bo tam to nie chodziło o chory kręgosłup, o dyskopatię. Ja tam poszłam z całkiem innym schorzeniem, ale pani rehabilitantka mówiła, że każdy kręgosłup jest wygięty chyba w odcinku tym właśnie w okolicach krzyża, czyli odcinku lędźwiowym jest wygięty i dlatego powinno się stosować odpowiedni taki zagłówek, to był zagłówek z tyłu na plecy, żeby była zachowana ta lordoza, czy jak to nazwała.
Tak, oczywiście, lordoza.
Tak, to podsunęła, ale to chodziło o zdrowy kręgosłup i to był aparat masujący Widberg, on był tam zagłówki, moduły na kolana, na kręgosłup, na nogi i osobno można było kupić, właśnie kupiłam taki zagłówek z tyłu na kręgosłup, żeby zachować prawidłowość tego kręgosłupa. Jeszcze mam drugą część pytania, czy właśnie te długotrwałe spacery nie powodują ścierania chrząstki stawowej w kolanach, jak ktoś ma zwyrodnienia stawów kolanowych?
Dziękujemy za ponowienie pytań. Eksperci podejmą się oczywiście odpowiedzi.
Ja może wypowiem się do pierwszej części pani pytania. Z tego względu, że osobiście byłabym daleka od stosowania tak zwanych technicznych pomocy, jeśli chodzi o naprawę wady postawy lub jakby pilnowanie poprawnej postawy. Żadna poduszka, żaden, nie wiem, jakiś roller,
masażer, urządzenie,
jakkolwiek to nazwiemy, nie zastąpi nigdy w życiu poprawnego ruchu, świadomego ruchu pracy mięśnia. Tak już tutaj przez nas mówiąc dosadnie. Trzeba nad tym pracować, bo tak naprawdę jeśli chodzi o dolny odcinek kręgosłupa, on jest jakby tylko takim końcowym efektem, że tam nas boli. Może się okazać, że są słabe pośladki i wcale nie trzeba pracować dużo na kręgosłupie, tylko trzeba włączyć pośladki, jeśli one są uśpione, nieaktywne. Może się okazać, że są ciasne biodra, więc wystarczy popracować nad otwieraniem tych bioder. To musi zrobić oczywiście czy fizjoterapeuta, czy dobry trener. A może się okazać po miesiącu czy po dwóch, że te wszystkie dolegliwości zniknęły, bo po prostu włączyliśmy najprostszą rzecz na świecie, do której ma dostęp każdy, po prostu ruch. Warto jest sięgać do fachowców, szukać, natomiast żadne mechaniczne i dodatkowe sprzęty nie zastąpią i nie zwrócą nam.
Tu pytanie o ruch też padło, ale z zastrzeżeniem takim, że jest zwyrodnienie stawów kolanowych. To znaczy, na jaki ruch można sobie pozwolić?
Uzupełnię, jeżeli mogę jeszcze wypowiedź koleżanki. Podparcie kręgosłupa czymkolwiek jest tym samym, co wsadzenie ręki w gips.
Dokładnie.
Z automatu to zwalnia nasze mięśnie z pracy i nie jest to dla nas zdrowe. Absolutnie ja nie polecam żadnych podkładek pod odcinek lędźwiowy, piersiowy, żaden z odcinków, że tak powiem.
Ale o ile dobrze zrozumiałam panią, miało to spełniać też funkcję jakiegoś masażu, tak? Czyli rozumiem, że
tak,
jakiegoś
oczywiście.
Rozluźnienia.
Oczywiście, tylko że jeżeli mamy funkcję podparcia i jest to z funkcją masażu, robimy 10 minut funkcję masażu i to podparcie znika z naszych pleców. Tak, ten masaż jak najbardziej może wpłynąć na rozluźnienie mięśniowe danego odcinka, ale po wykonaniu przez aparat danego programu to urządzenie powinno być usunięte i nie stanowić podpory dla kręgosłupa, dla organizmu.
To krótko jeszcze w kontekście zwyrodnienia stawów, bo mamy już kolejnego słuchacza czekającego na linii.
To znaczy, jeżeli chodzi o to, że są już stawy zwyrodniałe, ruch jak najbardziej powinien być zachowany według mnie. pobudzanie naszych tkanek organizmu do pracy wskazuje, daje informację do naszego mózgu, że jest potrzeba wytwarzania mazi stawowej, rozciągnięcia mięśnia, czegokolwiek. Ja tak na wytłumaczyć po włosku. Jeżeli dziecko jest karmione piersią, to im więcej pije, tym pierś więcej produkuje mleka.
Dokładnie.
I mamy większe zapotrzebowanie, tym większy organizm daje nam odpowiedź, tak? Jeżeli dajemy ruch i mamy tarcie na stawie, no to do mózgu dociera informacja, dajcie mi więcej śluzu, bo ja nie mogę się ślizgnąć, tak?
Czyli ruch jak najbardziej.
Jak najbardziej ruch.
Słuchamy kolejnej osoby.
Dobry, Bernardyna. Ja powiem, mam chory od 30 lat odcinek L5, tak zwane osiadanie kręgu. No, różne skutki to bywało, ale teraz właśnie w tym momencie od 3 dni ten kręgosłup mnie tak powolewał i przeszło mi do sam tak zwanej rwy kulszowej. No, jest to okropny ból. Chcę się go jak najszybciej pozbyć, uruchomić się. I mam leki, owszem, i no dziś jest trochę lepiej, dużo lepiej, bo w nocy już wstawam, ale czy ja mogę nagrzewać sobie ten prawy bok, bo to jest na biodrze i takie martwe te ciało jest aż tu do pachwin. Czy mogę to nagrzewać, dajmy na to, poduszką elektryczną? Powiem, że nigdy nie miałam nadotyłości, raczej niedowagę, jestem ciągle w ruchu, na rowerze, ćwiczę, biegam. Pracuję fizycznie, no staram się nie ponad stan, żeby nie dźwigać. Dziękuję i proszę o odpowiedź.
Jak najbardziej rozgrzewać można. Rwa kulszowa jest to ucisk na nerw kulszowy obwodowy wychodzący między kręgiem lędźwiowym 4 i 5. To jest przysłowiowe nasze L4, L5, tak? Jak najbardziej można rozgrzać, ale po rozgrzaniu należałoby te mięśnie w odcinku lędźwiowym dobrze ponapinać, bo sam ucisk na nerw może być spowodowany tym, że te mięśnie są zbyt słabe. Jak są zbyt słabe, to one nie utrzymują odpowiedniej odległości między sobą i dysk nie daje rady, że tak powiem, zapobiec temu, żeby te kręgi docisnęły nerw obwodowy wychodzący między nimi.
A jak to w praktyce może wyglądać? Jak tutaj popracować nad tym odcinkiem?
No to trzeba było to już jest indywidualne dla pacjenta. Proszę się zwrócić do terapeuty, bo teraz należałoby zwrócić uwagę na to, na którą stronę promieniuje i do tego się ustawia odpowiedni ruch. Bo jeżeli teraz powiem, że należałoby zginać kręgosłup w prawo bądź w lewo,
to
w jedną stronę zawsze będzie pomagało, w drugą stronę zawsze będzie szkodziło.
Ile jest ciał, ile jest szkieletów, tyle jest rozwiązań, bo tak naprawdę nie da się jednego wzorca ruchowego przypiąć do każdej osoby. Ktokolwiek by zadzwonił, ktokolwiek by przyszedł i zapytał, proszę mi dać gotowy zestaw ćwiczeń. Czy mogę ćwiczyć w domu? Czy mogę robić to tak czy inaczej? To niestety dobry fizjoterapeuta czy trener odpowie, ja muszę z panią pracować, bo ja będę widzieć, co się dzieje, co się zmienia i nie mogę dać gotowego wzoru, bo nie ma.
I ta reakcja zwrotna, taka
nie ma. Każdy
bezpośrednia
z nas jest inny,
potrzebna.
Każdy ma inną krzywiznę. To widać bardzo dobrze też na treningach Pilates. Nie zawsze w grupie da się pewne rzeczy wyciągnąć.
I o to będę pytać jeszcze, ale tymczasem mamy na drugiej linii słuchacza. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry, jesteśmy
Halo?
Na antenie.
I dzień dobry. Ja odnośnie stawu kolanowego chciałam się dowiedzieć. Ja w ogóle jestem po wypadku samochodowym, miałam połamaną rzepkę, mam podrutowaną. Okazało się potem, że jeszcze jest połamana łękotka, została po drugiej operacji usunięta i pogruchotane te chrząstki. No i pan doktor powiedział, że póki co to nie będziemy endoprotezy robić, tylko po prostu zastrzyk dostałam jeden dopiero w kolano, suplasyn, coś takiego. To raz do roku pan doktor ortopeda powinien dawać, a oprócz tego łykam, teraz takie to modne się stało, czy to rzeczywiście pomaga, żelatyna w torebeczkach, taka niemiecka jest na rynku, bo 25 zł torebeczka, ja to biorę. To ponoć pomaga na staw kolanowy. No i dużo się ruszam, ja się staram, że nie boli mnie specjalnie to kolano, także że jak bardzo przeciążę, ale potem uważam także, że póki co to chodzę. No i łykam tą żelatynę i będę robiła ten zastrzyk raz do roku. Czy mogę coś się dowiedzieć odnośnie tego zastrzyku, co to jest, jak suplasyn, czy państwo wiedzą?
Ja się niestety nie wypowiem, aż takiej wiedzy nie mam.
A ja szczerze mówiąc, jako fizjoterapeuta nie mam styczności z iniekcjami, czyli z podawaniem, przekłuciem skóry, więc nie potrafię pani podpowiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jak najbardziej ruch jest wskazany, jeżeli chodzi o operację. Nikt nie zagwarantuje pani, że po operacji będzie lepiej. Dopóki pani się rusza, niech pani chodzi. Jeżeli będzie pani miała już duże problemy z poruszaniem się, to zawsze ma pani szansę 50 na 50. Po operacji będzie albo tak samo, albo będzie lepiej. A w tej chwili może być tak samo, lepiej, nie daj Boże, gorzej.
Czyli ruch tak zdecydowanie, i
zdecydowanie
i tak
ruch,
po takim
jak
zabiegu.
Najbardziej leki wszelkiego rodzaju, jeżeli pani przyjmuje, można jak najbardziej, nie żebym się powtarzał, ale oczywiście należy dobrze ulotkę przeczytać, żeby nie szkodziły jakimś towarzyszącym naszym dodatkowym chorobom, które posiadamy, tak?
Oboje państwo podkreślacie, że tutaj bardzo często będzie ważna taka praca jeden na jeden, indywidualne podejście do pacjenta, do klienta. Niemniej takie treningi Pilates to też jest praca w grupie. Jakie wtedy informacje musi mieć instruktor od każdego człowieka, który przychodzi na taki trening? Jak to wygląda? Jak to indywidualne podejście można osiągnąć na treningu grupowym?
Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o trening grupowy Pilates, to jest trening, gdzie tak naprawdę my możemy dopuścić 6-8 osób maksymalnie. To jest taka liczba, gdzie ja jako trener jestem w stanie na każdego zerknąć, każdego dotknąć podczas ćwiczenia i każdego skorygować. Niesamowicie ważny w treningu grupowym jest ten feedback, który mam. Po każdym ćwiczeniu pytam, co się działo, co czułeś, gdzie, jaki rodzaj i tak dalej. Da się pracować w grupie. Jeżeli,
tak, to jakby potrzebowałam takiego uściślenia, że tak, to nie jest 30 osób na sali.
Nie,
fitness.
Absolutnie nie. Totalnie w ogóle trening Pilates nie ma związku z szybkim treningiem, z treningiem jakimś mentalnym, odpoczynkiem, relaksacją. To w ogóle nie, to jeżeli ktoś faktycznie trafił gdzieś na takie zajęcia, gdzie po nich odpoczął, gdzie czuł się zrelaksowany, no trochę się poruszał, ale w sumie nie za wiele, to okej. Okay. Było dużo osób, było przyjemnie, to nie ma nic wspólnego z Pilatesem. W Pilatesie jest zasada less is more, czyli im mniejszy jest czasami zakres ruchu, tym osoba jest w stanie szybciej wyczuć swoje biodro, swój mięsień, jest w stanie szybciej zareagować na coś, skontrolować i być przede wszystkim, i nabrać tej świadomości. W grupie da się pracować, grupa maksymalnie może liczyć się do 8 osób, i w zasadzie, jeżeli grupa jest budowana od samego początku, gdzie przychodzą, zdarza się, że przychodzą osoby w różnym wieku, mam już mężczyzn też na treningach, także bardzo się z tego powodu cieszę, bo do tej pory był to trening zdominowany przez kobiety, to faktycznie jesteśmy, jeżeli nauczyciel, instruktor ma już na tyle taką wiedzę, że są takie dysbalansy i są takie dysproporcje w ciele, w organizmach, że jest w stanie dobrać tak trening, żeby była konkretna kolejność, nieprzypadkowa, i żeby ten ćwiczący poczuł, dlaczego on teraz się zrolował w dół, a za chwilę jak wykona inne ćwiczenie, to poczuje niesamowitą ulgę. I ten trening nie jest łatwy. To jest trening techniczny. Na tym treningu się oddycha, kontroluje, ćwiczy i często jest pot na tym treningu, gdzie wszyscy myślą, że tu jest bardzo duży czynnik mentalny, że odpoczywamy, że napawamy się swoim ciałem. Nie, totalnie nie. To są treningi, na których też się można spocić, natomiast często trenujący odpowiadają w ten sposób, że słuchaj, czułam się, jakby mi ktoś naciągnął szelki. I ja tak 2 dni chodziłam. Tak mi było dobrze, bo ja w końcu umiałam usiąść w pracy na krześle. To są niesamowite informacje, które ja otrzymuję, bo wtedy wiemy, że trening działa. Jeżeli tak naprawdę każdy ćwiczący i każdy trenujący prędzej czy później będzie wiedział. Klienci czy osoby trenujące no, są na tyle świadome, że wiedzą, czy mi to służy, czy nie. Także
To jest, kto trafia na taki trening? To są właśnie osoby zainteresowane taką profilaktyką, czy jest to uzupełnienie innych treningów, czy już to taki element rehabilitacji wręcz?
Ja bardzo walczę o to, żeby ten trening był uzupełnieniem innych treningów. Zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie jest tak dobrze znany trening. On jest znany tylko z fitness klubu, czy jakby troszeczkę to zostało faktycznie gdzieś tam wypaczone w międzyczasie. Natomiast w Polsce już jest teraz kilkanaście bardzo dobrych nauczycieli, którzy kształcą się za granicą. U naprawdę takich autorytetów, u drugiego czy trzeciego pokolenia samego Józefa Pilatesa. Więc to jest niesamowite, że ja mam możliwość ćwiczyć z takimi osobami i trenować. I ja to przenoszę później na salę czy na trening, bo przychodzą osoby tak naprawdę, które mają bardzo różne powody. Przychodzą kobiety, które mówią, że chcą się po prostu przestać garbić, chcą być smukłe, chcą być elastyczne, ale jednocześnie chcą być silne. Silne w sensie, silne mięśniowo. I to się da zrobić. Pilates jest treningiem z oporem. Można użyć do tego taśmy czy piłki, stricte urządzeń, które zaprojektował sam Pilates. Natomiast są też osoby, które przychodzą i mówią, no po prostu bolą mnie plecy. No boli jak nie wiem i jak mam zrobić, co mam zrobić. I najlepszą odpowiedzią jest na to, żeby po prostu poddać się temu treningowi, żeby przestać też tak naprawdę, to już wiele treningów takich jest, żeby przestać czekać tak usilnie na ten efekt. W treningu trzeba być, w treningu trzeba się włączyć, trzeba włączyć swoją głowę. To nie każdemu odpowiada, bo zazwyczaj osoby chcą przyjść na gotowe i dostać gotowe od razu, natomiast to jest praca, ale ciało tak potrafi oddać, że gwarantuje, że to jest tak naprawdę dla każdego.
Czasu coraz mniej, a przed nami jeszcze konieczny do poruszenia wątek ciężkich tornistrów, bo to też ma wpływ na zdrowie pleców.
Zdecydowanie ma wpływ. Na początku była wypowiedź dziewczynki, która mówiła o tym, że tornistry należy nosić na obu ramionkach. Jest to bardzo dobra uwaga dla pań starszych, dziewczynek i kobiet. Noszenie torebek na jednym ramieniu też wcale nie jest takie fajne.
Tak, dokładnie potwierdzam, walczę dokładnie. Z tym.
Często jest tak, że kobiety mówią o tym, że na przykład jeżeli noszą torebkę na prawym ramieniu, to jej nie trzymają, ale jeżeli noszą ją na lewym, to ona spada.
Dlaczego tak, to się prawda. Dzieje? Czy to wrażenie?
Wynika to ze złego ułożenia ramion. Jedno i ramię łopatki. Jest niżej, drugie ramię jest wyżej. Jeżeli zawieszamy coś na ramieniu, z automatu napina się nasza łopatka, odźwigacz łopatki, o którym mówiłaś.
Tak, dokładnie.
Z automatu ulega napięciu. Jeżeli tą torebkę niesiemy, on jest cały czas w napięciu.
Dokładnie.
Ramię do góry. Ramię rzecz, ucieka do góry, do ucha. Tak? A dla dzieci, to znaczy w ogóle nasze normy powinny być troszkę inne. Ja osobiście uważam, że dzieci nie powinny nosić plecaków tam przynajmniej do tej szkoły trzeciej, czwartej. Jeżeli już...
Tak do 10 roku życia?
Do 10 roku życia przynajmniej. Żeby ten kręgosłup mógł się dobrze wykształcić, bo zakłada się, że to jest ciężar około maksymalnie do 2 kg na taki kręgosłup. No nie oszukujmy się, jeżeli takie dziecko bierze ćwiczenia na język polski, na matematykę, na religię, na jakieś jeszcze dodatkowe
wodę,
zajęcia,
kanapki.
Plus SKS-y, jakąś worek do ręki, no to mamy w granicach 5-7 kg.
No
ja mam syna w tym wieku, wiem ile to waży. Czasami jak wyciągnę jego plecak z bagażnika, żeby mu podać na plecy, to mówię, o matko boska, może ci zaniosę to do szkoły.
Poza tym, poza anteną rozmawialiśmy, że tak naprawdę to wszystko poszło też w dwóch skrajnych kierunkach, bo zajęcia korekcyjne dzieciom, z których my, pewnie potwierdzicie, korzystaliśmy jako młodsze, jako uczniowie w szkole. Te zajęcia tak zwanych SKS-ów i zajęcia korekcyjne zostały zabrane, a kilogramy dołożone.
I to było ostatnie zdanie, jakie padło w dzisiejszym programie, poza tym, że zdążymy się jeszcze tylko i wyłącznie pożegnać. Instruktorka Pilates Natalia Buczyniak była gościem w programie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Oraz Bernard Olejarz, fizjoterapeuta.
Dziękuję ślicznie.
Sylwia Misiak i Karol Kasprowiak. Do usłyszenia.
Co? Jak? i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.